jak i region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach, na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
A dzisiaj mała ojczyzna Kcynia, proszę Państwa. Kcynia znana oczywiście z naukowca, profesora Czochralskiego. Mieliśmy jakiś czas temu rok profesora Czochralskiego. Było bardzo wiele różnych imprez, przedsięwzięć, tak żeby nie tylko mieszkańcy Kcyni, nie tylko mieszkańcy naszego regionu, ale mieszkańcy Polski w ogóle poznali profesora Czochralskiego, bo jak się okazuje, jest to osoba znana na całym świecie jako naukowiec, natomiast chyba najmniej w naszym kraju i także w naszym regionie w związku z tym. Jesteśmy w tej małej ojczyźnie profesora Czochralskiego, ale także w tym miejscu, gdzie kilka miesięcy temu, wiosną, paliło się składowisko odpadów w Karmelicie, stalówka Karmelita, i wówczas też Kcynia była na ustach wszystkich Polaków, bo pożar trwał, a właściwie gaszenie tego pożaru trwało tydzień. Nawet trzeba było ewakuować mieszkańców i o tym za chwilę też będziemy rozmawiać. Choć pożar już dawno ugaszono, ale konsekwencje wciąż jeszcze gmina ponosi. Są z nami pan Marek Szaruga, burmistrz Kcyni.
Dzień dobry pani.
Witam
Dzień
pana.
Dobry państwu.
Pani Anna Duda-Nowicka, kierownik Wydziału Promocji, i pan Wojciech Jaskulski, kierownik Referatu Edukacji, Kultury, jeszcze kilku innych, bo pan
Dzień
mówi,
dobry.
Że jest pan
Dzień
wielozadaniowy, ale też były strażak ochotnik, nawet szef strażaków ochotników.
Tak, prezes gminny przez 3 kadencje.
No dobrze, niech będzie prezes zamiast szef. Porozmawiajmy wobec tego o tym, co na wiosnę ubiegłego roku wydarzyło się w Karmelicie, w stalówce Karmelicie. Nasi stali słuchacze doskonale wiedzą, bo myśmy stamtąd robili materiały, zanim jeszcze doszło do pożaru. A to dlatego, że mieszkańcy tej wsi bardzo skarżyli się na uciążliwość tego składowiska. Twierdzili, że są nieprzyjemne zapachy, jest oczywiście zagrożenie przeciwpożarowe. Oni o tym mówili. Mówili także o buszujących w tym olbrzymim, proszę państwa, składowisku szczurach. Nic nie mogli z tym zrobić. Część mówiła, no i co ten burmistrz robi? Nic z tym nie robi. Część wiedziała, że nie od burmistrza to zależy, bo decyzja została podjęta ponad głową władz samorządowych tu najniższego szczebla, czyli gminy, tak, panie burmistrzu?
Tak, decyzja została podjęta przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. My nie mieliśmy na to żadnego praktycznie wpływu.
Czyli to jest tak. Ktoś decyduje ponad głowami mieszkańców i ponad głowami osoby, która wybrała jako ich reprezentanta, mówimy tutaj o burmistrzu właśnie, ponad głowami radnych, na których też mieszkańcy głosowali, o tym, że w gminie będzie olbrzymie, powtarzam raz jeszcze, składowisko odpadów, i ci ludzie, którzy tu mieszkają, w tej gminie, w tej wsi, i radni, ich reprezentanci, na których głosowali, i burmistrz, na którego głosowali, nie mają nic do powiedzenia w tej sprawie?
No niestety nie mieliśmy na to wpływu. Na powierzchni około 4000 metrów kwadratowych w dniu pożaru było mniej więcej szacowane około 30 tysięcy ton odpadów.
To jest bardzo dużo,
tak,
prawda?
To jest bardzo dużo. Oczywiście właścicielem tego terenu jest firma Ekopos
Wielkopolski.
Z Wielkopolski, tak jest.
Mm-hmm. No i doszło do pożaru. Trwał on tydzień. Akcja pożarnicza trwała tydzień.
Pożar rozpoczął się 29 marca, a szczęśliwego końca, oczywiście, jeżeli tak to można powiedzieć, 5 kwietnia się zakończył.
My informowaliśmy wówczas państwa codziennie o tym, co się dzieje. Ja też tutaj byłam w dniu pożaru. Pamiętam, że potrzebna była tak naprawdę każda kropla wody. Ja jadąc tutaj już widziałam, nie dojechałam jeszcze do stalówki, a już widziałam strażaków, którzy ciągnęli takie długie przewody, rury, jakieś urządzenia mieli do stawików, pewnie pompy wsadzali i wyciągali no, każdą kroplę wody z każdego stawiku, z każdego akwenu, tak to nazwijmy, bo brakowało wody.
Tak, no takie sytuacje były, ale to dzięki zaangażowaniu strażaków druhów ochotników, jak również strażaków z Państwowej Straży Pożarnej nie doszło do najgorszego, czyli do sytuacji, że któryś z mieszkańców został zatruty, potruty, czy doszło do sytuacji śmiertelnej. Tego nie mieliśmy i za to dziękujemy Bogu i przede wszystkim strażakom, którzy w tych dniach oddali praktycznie całe swoje serce, swój czas, nie patrząc ile godzin tam pracowali, a byli tacy, którzy pracowali praktycznie po 15-16 godzin, jadąc do domu na chwilkę odpoczynku i z powrotem przyjeżdżali, bo czuli taką potrzebę, żeby tym mieszkańcom pomagać.
Tak, ja rozmawiałam, bo ja tu, jak mówię, po godzinie czy po dwóch przyjechałam. Ja rozmawiałam ze strażakami ochotnikami i także z Państwową Strażą Pożarną w Nakle, ze strażakami zawodowymi, tak bym to nazwała, zawodowi trzymali dystans i umiar w języku. Natomiast ochotnicy mówili po prostu, byli tak rozgoryczeni, tak emocjonalnie się wypowiadali na temat tego, co się wydarzyło. I oni też odsyłali mnie do składowiska, innego składowiska odpadów, które mieści się nieopodal. Też w gminie Kcynia, o tym będziemy zaraz mówili również, bo bali się, że za chwilę będzie tam problem. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że no, udało się ugasić, ale strażacy mieli pretensje do urzędników, pewnie nie precyzowali tego do kogo, czy do urzędników szczebla gminnego, czy powiatowego, czy może do marszałka i jego urzędników, ale mieli pretensje o to, że nikt o tych ludzi nie zadbał. Dobrze, ale to było, to się skończyło, mamy, na szczęście udało się, jak pan powiedział, pożar ugasić bez jakichkolwiek ofiar, ale na wstępie audycji powiedziałam, że gmina do dziś ponosi konsekwencje. Dlaczego? Niech pan to wyjaśni naszym słuchaczom.
Dlaczego? Dlatego, że wszystko jest zawieszone w próżni. Tak jak pani powiedziała, są decyzje podejmowane nad naszymi głowami. My na te decyzje nie mamy większego wpływu. Gdziekolwiek staramy się i zwracać jeszcze raz do starostwa powiatowego i do marszałka i do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Bydgoszczy i do RDOŚ-u. Pisma zostały też również wysłane do pana wojewody z powiadomieniem, z prośbą o pomoc i czekamy.
O pomoc w likwidacji?
O pomoc
w czym?
Tak, w likwidacji.
Bo oczywiście powinna zlikwidować firma, no ale jeżeli ona tego nie robi, do kiedy powinna to zlikwidować?
To się według stanu na dzień 4 maja 2016 roku, bo to było spotkanie z mieszkańcami i z panem prezesem firmy Ekopos, pan prezes zobowiązał się, że teren zostanie oczyszczony do końca roku 2016.
Mamy początek 2017.
Mamy początek 2017 i z tym terenem się nic nie dzieje.
Zaraz przejdziemy do finansów, ale jeszcze chciałabym o strażakach ochotnikach i ich ofiarnej pracy porozmawiać, ale też rozgoryczeniu, bo oni naprawdę byli rozgoryczeni. Pan pewnie o tym doskonale wie, jako były prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych tutaj w gminie Kcynia, pan Wojciech Jaskulski.
Zawsze jak jest akcja, jak strażacy wykonują swoje obowiązki, chcą wykonywać je najlepiej, jak wedle sztuki pożarniczej trzeba by tę pracę wykonać. Jeżeli na terenie, którym włada firma, nie ma określonej ilości punktów, z których można pobierać...
Hydrantów, tak?
Tak, hydrantów. Mhm. No to wiadomo, że jest to utrudnione. To o tyle... Była sytuacja pod kontrolą, że jak we swoim wstępie pani zauważyła, mamy tu kilkanaście w pobliżu punktów czerpania wody, z których można bezpośrednio nawet za tym obiektem składowiska jest taki staw, wyrobisko, z którego też czerpano wodę.
Bo to
wodę.
Dawna cegielnia, prawda? Więc tak, tutaj sporo jest właśnie takich tych punktów wodnych, jak pan powiedział.
Moja macierzysta jednostka też brała udział w tej akcji, także ja tam jakiś czas byłem tu wysłany przez pana burmistrza. I z tego, co tam zaobserwowałem, no to też w te dni, co ja byłem, no to tak wielkiego niezadowolenia wśród strażaków, to też nie było. Wiadomo, że była troska o to.
Niezadowolenia, ja panu przerwę, niezadowolenia z tego powodu, że gaszą, tylko z tego powodu, że od lat już wszyscy, łącznie ze strażakami, wszyscy mieszkańcy, łącznie ze strażakami, ochotnikami, informowali, że coś jest nie tak, że się źle dzieje, że trzeba coś zrobić z tym porządek i nikt nie zrobił.
W tym sensie z panią całkowicie zgadzam. Chcę powiedzieć, że też od momentu rozpoczęcia akcji pan burmistrz zadbał o to, żeby ci strażacy, którzy tam dyżurują, bo też był długi okres dyżurów później, żeby zabezpieczyć to składowisko, bo coś teoretycznie jest zgaszone, ale gdzieś tam w środku, przecież to jest, był olbrzymie ilości tego, może tlić się nowe zarzewie pożaru, także tam było bardzo długo też dyżurowanie i pan burmistrz zadbał o to, żeby ci strażacy nawet tam i w akcji, w tym były drożdżówki, były napoje, także tu pod tym względem my jako strażacy nie mieliśmy pretensji. Pretensje nie są związane z tym, o czym pani powiedziała, to jasne.
Bo oni tu mieszkają, prawda? Zawodowcy z Nakła mieszkają trochę dalej, ale oni tu mieszkają na terenie tej gminy i oni się skarżyli łącznie z innymi mieszkańcami na to, że tam jest ten...
Wszyscy jako mieszkańcy bardzo się niepokoimy sytuacją bezpieczeństwa ekologicznego. I inaczej tego nie można nazwać. Pani już wspominała o tym, że mamy też takie składowisko
w Dziewierzewie.
Ono też jest tam bardzo niefortunnie umiejscowione. To, o czym pani mówiła niedawno też, że dzieje się to ponad głowami mieszkańców, to nie jest przypadek, że się dzieje, bo nie sądzę, żeby w którejkolwiek miejscowości można byłoby to wprowadzić za zgodą mieszkańców, bo nie sądzę, żeby
ktoś się zgodził, żeby za oknami mieć wielkie składowisko.
Nawet jeżeli jest to oddzielone drogą powiatową, która ma tam 12 metrów szerokości z tym poboczem, to i tak jest tylko 12 metrów. Nie?
Ja jeszcze chciałabym zaznaczyć, bo mówimy tutaj
Pani
o działaniach.
Tak,
o działaniach pana burmistrza, o działaniach strażaków, ale warto też podkreślić ogromne zaangażowanie samych mieszkańców sołectwa Karmolita i mieszkańców Stalówki, którzy również pomagali jakby tutaj w łagodzeniu skutków tego niebezpiecznego wydarzenia, jakie miało miejsce na terenie naszej gminy i po prostu ich pomocy strażakom. O tym, co pan tutaj Wojciech Jaskulski mówił. Tak, udostępnianie świetlicy, przygotowanie posiłków. Oni w to wszystko byli zaangażowani i zresztą nadmienić trzeba, że bardzo zaangażowany jest właśnie sołtys Karmelity, pan Michał Celi, który niejednokrotnie na sesjach chociażby Rady Miejskiej właśnie mówił o tym problemie i o tym, że oni po prostu nie chcą tej firmy, tego składowiska tam.
Ale póki co jest i będziemy nadal z tym walczyć i robić wszystko, żeby się tego składowiska tam pozbyć.
Macie tam państwo składowisko ze spalonymi odpadami.
Tak, to są spalone odpady o innym kodzie prawdopodobnie.
A czy próbowaliście coś z tym zrobić? To znaczy, czy zgłaszaliście, że był czas, ten prezes firmy Kopos sam zadeklarował, że do końca roku 2016 wszystko uprzątnie i że nadal jest ten problem? Czy coś w tej kwestii komuś zgłaszaliście? Bo wy możecie tylko zgłaszać i prosić, tak się składa.
To się oczywiście. Był też na miejscu Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który po prostu nakazał rozbiórki. magazynów.
Powiatowy Znakła, tak?
Tak, tak, powiatowy Znakła, jak również rozbiórki komina i określenie strefy bezpieczeństwa o promieniu 36 metrów. I nakaz rozbiórki tego komina firma Ekopos otrzymała do 31 marca 2017 roku. Stąd prawdopodobnie domniemamy, że była, już wiedział po prostu w listopadzie, i stąd prawdopodobnie jego, że tak powiem, działania o oczyszczenie tego gruntu są tak opieszałe.
Aha, ze względu na tę rozbiórkę? A co ma wspólnego rozbiórka komina?
Była zabezpieczona strefa bezpieczeństwa, czyli tam nie mógł nikt przebywać, bo groził zawaleniem.
Aha.
I stąd, także myślę,
czyli z jednej
myślę,
strony trzeba
tak.
było usunąć, ale z drugiej strony nie można było wejść na ten teren, bo grozi zawaleniem i to jest powód.
Myślę, że to jest powód. Tak jest. Myślę, że to jest powód, dla którego tak to opieszale wszystko wygląda. My zwróciliśmy się oczywiście z pismem i do Państwowej Straży Pożarnej łącznie zabezpieczeń, żeby wydały swoją opinię, czy to pod przestrzegane są wszystkie normy przeciwpożarowe.
Ja rozmawiałam że zanim po pożarze rozmawiałam z Państwową Strażą Pożarną w Nakle i się okazało, że oni nie robili odbioru tego składowiska, czyli nie sprawdzali, ile tam jest hydrantów, dróg przeciwpożarowych i tak dalej, bo właściciel składowiska ich nie zawiadomił. Nie ma obowiązku, no dziwne to przepisy, bo potem na miejscu okazuje się, jak się coś dzieje, że nie ma dróg przeciwpożarowych, że nie ma skąd czerpać wody i tak dalej, i tak dalej. Czyli nadal macie Państwo te odpady, tyle że już spalone. Rozebrany komin, to jest ten plus. I macie Państwo, nie chcę powiedzieć długi, chociaż gmina bogata nie jest, bo ja tutaj byłam, pamiętam w ubiegłym roku i też robiłam materiały na ten temat, że gmina jest bardzo zadłużona i tak nie bardzo już Państwa stać. Zresztą na sesjach stawał ten temat, już na jakiekolwiek nowe inwestycje, bo trzeba spłacać zadłużenie. Tymczasem ile kosztowała 7-dniowa akcja gaszenia tego pożaru?
Całkowity koszt gminy wyniósł około 70 tysięcy złoty. Jest to koszt poniesienia akcji ratowniczej w Karmelicie. Natomiast otrzymaliśmy...
A jaki to jest procent budżetu gminy? To z matematyki? Półtora.
Tak.
Czyli wydawałoby się, że nie mało, czy dużo. Że nie dużo. Dużo, jak to wygląda?
Patrząc z perspektywy budżetu, zadłużenia i wielu innych problemów, oczywiście nie wspomnę zwrotów za kanalizację 2,5 miliona, o czym zapewne pani redaktor na pewno wie. Jest to pokaźna kwota, bo można by było ją przeznaczyć na jakiś inny cel. Pobudowanie chodnika, wyremontowanie kilku mieszkań komunalnych. Na to można by było przeznaczyć, ale niestety nie mogliśmy przeznaczyć środki na to. Musieliśmy przeznaczyć na akcję gaszenia pożaru w Karmelicie.
70 tysięcy złotych. Czy uzyskaliście jakąś pomoc finansową, jakąś refundację, przynajmniej częściową?
Tak, otrzymaliśmy częściową po kilku miesiącach ze starostwa powiatowego w Nakle. Była to kwota 16 018 zł.
Czyli należy od tych 70 tysięcy to odjąć, tak?
Tak. Mhm. Czyli jeżeli sobie to odejmiemy, to zostaje 54 tysiące.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to wygląda tak. Nie podejmowaliście takiej decyzji o umiejscowieniu tutaj tego składowiska. Nie chcieliście tego składowiska, nie mieliście nic do powiedzenia w tej sprawie, a kiedy ono się, częściowo, nawet w większym stopniu spaliło, bo tam pozostały odpady, ale już spalone, pożar trwał tydzień, jak już wielokrotnie wspominaliśmy, to wy ponieśliście koszta akcji gaszenia tego pożaru?
Tak. My ponieśliśmy koszty gaszenia tego pożaru.
Tak, nie ma po prostu aktualnie żadnych przepisów prawnych, które pozwalałyby gminie refundować z jakichś innych źródeł po prostu tych kosztów, bo to jest tak, że obowiązkiem gminy jest po prostu zapewnienie i jakby neutralizowanie takich właśnie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.
A nie czujecie się Państwo trochę chłopcem do bicia. Pan Wojciech Jaskulski. Gmina nie miała nic do powiedzenia. Nikt jej nie pytał. Ja nawet rozmawiałam z pana urzędnikami i oni mi mówili, że ponieważ gmina nie jest stroną, więc nawet jak są jakieś opinie, ekspertyzy, Wioś tutaj bada, na przykład badał swego czasu to składowisko, to nawet jeśli otrzymywaliście jakieś informacje, to nieoficjalnie, bo oficjalnie to nie musicie nawet wiedzieć, jakie są wyniki badań Wiosiu. Nic, kompletnie.
To, czy my jako tu pracownicy urzędu, czy pan burmistrz, możemy
mieszkańcy
się
w ogóle
czuć właśnie, że to ponad głowami, że to tak po macoszemu, to może nie jest aż tak istotne, no bo my mamy świadomość, jak funkcjonuje prawo, jakie są ustawy, jakie są rozwiązania prawne i to determinuje, że wiemy, że nie na naszym terenie, nie od naszych decyzji to zależy. Taka sytuacja zapewne oburza dużą część mieszkańców, bo nie każdy mieszkaniec to prawo zna w tym stopniu, w jakim zna to pracownik urzędu, to jest jedna rzecz. A druga rzecz...
Czyli niektórzy mieszkańcy mówią, że to burmistrz podjął taką decyzję, tak?
Tak, a poza tym no też jest taka sytuacja, że nawet jak nie jesteśmy w tej administracyjnej hierarchii uczepieni gdzieś w samorządzie czy w rządówce, to możemy jako obywatel obrażać się na funkcjonujące prawo, chcieć jego zmiany, prawda? Wnioskować takie zmiany. I pewnie takie myśli i takie spostrzeżenia są w naszym społeczeństwie, bo tak naprawdę człowieka, który mieszka, tak jak są te trzy domy tam w tej Karmelicie,
te
bloki, gdzie naprzeciwko to był płomień w pewnym momencie na wysokość pewnie do pierwszego czy drugiego piętra i było czarno od dymu i ludzie się zastanawiali, czy za chwilę nie będą uciekać, to myślę, że mieli w nosie, brzydko mówiąc, ustawy, kto co może, kto wydał jaką decyzję, gdy strach o bezpieczeństwo fizyczne zagląda w oczy, o dorobek życia. My nie jesteśmy bogatą gminą i nasi mieszkańcy też nie należą do krezusów. Dlatego tym bardziej takie sytuacje są bulwersujące dla naszych mieszkańców i my tu to doskonale rozumiemy.
Ja akurat tam byłem przez cały tydzień, jak trwał pożar i widziałem zaangażowanie mieszkańców oraz również przerażenie i bojaź o to, co się może za chwilę wydarzyć. No a całe szczęście, że nikomu się nic nie stało i budynki, bloki stoją do dnia dzisiejszego, ale przede wszystkim moim największym zmartwieniem wtedy było po prostu bezpieczeństwo mieszkańców. To było najważniejsze i udało się, że nikomu nic się nie stało.
Ale składowisko nadal istnieje, w związku z czym, czy nadal spotykacie się państwo tutaj z takimi prośbami czy opiniami mieszkańców, że no, był pożar, został ugaszony, składowisko nadal istnieje i w związku z tym cały czas istnieje no, zagrożenie? Czy...
Oczywiście, że tak. Cały czas jesteśmy w kontakcie z panem sołtysem, z mieszkańcami. Cały czas...
No nie są zniecierpliwieni?
Oczywiście, że są zniecierpliwieni. Tak samo jak i my jesteśmy zniecierpliwieni. Nie chciałbym powiedzieć zbyt mocno, ale opieszałością pewnych decyzji, pewnych pism, które żeśmy wysyłali, czy to do Starostwa Powiatowego w Nakle, czy w tej chwili też wysyłaliśmy pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i mamy w nim, pochłaniamy całą nadzieję, że RDOŚ nam w tej materii pomoże.
A jak ma pomóc RDOŚ?
Po prostu przy prowadzeniem badań. I być może
tego
składowiska,
tak?
I być może znajdziemy takie luki w prawie, że będziemy w stanie zmusić firmy EcoPost do natychmiastowego wywożenia tych, że tak powiem, odpadów i spalonych.
Czyli szukacie luk w prawie, bo oni mieli zgodę przecież.
Tak, ale szukamy różnych rozwiązań, bo nie możemy sobie usiąść i cieszyć się dniem dzisiejszym. Musimy znaleźć rozwiązanie, bo przede wszystkim zależy nam na mieszkańcach, żeby mieli tam czyste powietrze, spokój i żeby nie musieli na te składowisko odpadów patrzeć, nie?
No właśnie, bo pan wspomniał, szukacie luk w prawie, bo trzeba powiedzieć, że najpierw starostwo powiatowe wydało zgodę, potem urząd marszałkowski. Zresztą podobna sytuacja, jak już mówiłam, jest, to nie jest, Kcynia nie jest wyjątkiem, bo mamy w powiecie golubskim Mlewo, mamy w powiecie grudziąckim Dragacz, mamy w powiecie nakielskim, Dragacz w powiecie świeckim mamy.
Też jest.
Mamy w powiecie nakielskim Potulice, mamy w powiecie bydgoskim Tarkowo Dolne i mamy w Janowie Wielkopolskim, w powiecie żnińskim Janów Wielkopolski. Ja tu wymieniłam tylko kilka i na pewno nie wszystkie takie miejsca, gdzie są składowiska odpadów, gdzie gmina nic nie może z tym zrobić. A wy państwo macie także u siebie w Dziewierzewie drugie takie składowisko. Też nie mieliście żadnego, znaczy nie takie duże, ale też nie mieliście żadnego
tylko tam
wpływu?
Jest, tak, to prawda, w Dziewierzewie. Tylko tam jest o tyle bardziej skomplikowana sytuacja, że na terenie tego składowiska jest blok mieszkalny.
Tak, ja tam byłam i to jest kilka metrów dosłownie, tak, bym powiedziała, przynajmniej na oko.
Może 15, może 20,
na
20
oko.
Metrów.
To jest dosłownie, ci ludzie tak, mają za oknem teren, składowisko.
To jest teren po byłym pomie w Dziewierzewie, a poza płotem jest ujęcie wody.
Tak, też widziałam.
Tak, które zabezpiecza nam wiele tysięcy mieszkańców naszej gminy. I tu mamy poważny problem i tu też staramy się, żeby w miarę możliwości, chociaż takie możliwości się na razie nie pojawiają, żeby to
składowisko
usunąć.
Ale kto jest właścicielem tego składowiska?
Firma Ambre z Koszalina.
Czyli tu mamy z Wielkopolski, bo właśnie, ja nie wiem, czy to jest charakterystyczne tylko dla naszego regionu, ale sporo tych składowisk to są składowiska przywożone, które ktoś sobie tam wyeksportował, czy do innego województwa, akurat naszego, tak się składa, bo pan mówi z Koszalina w Dziewierzewie, choćby mówimy teraz o gminie Kcynia, tutaj w Stalówce Karmelita z Wielkopolski. To Kujawsko-Pomorskie jest takim, nie chcę powiedzieć śmietnikiem odpadów, ale trochę to podejrzanie wygląda. Być może trzeba by sprawdzić, ja to obiecuję państwu, że sprawdzę, jak to wygląda w innych też województwach. Dziwne, że nie znaleźli właściciele tychże firm na terenie swojego regionu, swojego województwa, takiego miejsca.
A może im dalej, tym bezpieczniej?
A. Tak, być może. Rozumiem, co pan ma na myśli, tak? Czego
nie
oczy nie widzą, nie będziemy rozwijać,
tego.
Tak jest. Dobrze, to przejdźmy do następnego problemu mieszkańców Kcyni. Powiedzieliśmy gminy Kcynia, powiedzieliśmy o tym, że gmina jest niebogata, mówiąc delikatnie. A jakbym powiedziała biedna, to bym przesadziła, panie burmistrzu? Bo zadłużona bardzo.
Zadłużona bardzo, ale powiedzmy niebogata.
Aha, no rozumiem. Dobrze, powiedzmy, że niebogata, bardzo zadłużona. A to się wiąże z tym, że mieszkańcy oczywiście poziom bezrobocia, nie mają pracy w jakiejś tam mierze, w jakimś stopniu. Oczywiście poziom bezrobocia jest znacznie wyższy niż w dużych miastach, jak w Bydgoszczy czy w Toruniu, ale byłaby możliwość dojazdu do pracy. Ja już rozmawiałam z mieszkańcami na ten temat. Nie każdy ma samochód. Nie każdy z tego samochodu może skorzystać, bo akurat nie wiem, że ona dowozi dzieci do szkoły albo z jakichś innych powodów, tak? Więc przydałyby się połączenia. Są połączenia busowe, autobusowe, nie ma połączeń kolejowych. Mieszkańcy, pamiętam, mówili mi o tym, że te połączenia autobusowe, to one inaczej oczywiście działają w święta, a pracować czasami trzeba w niedzielę, w sobotę. Jest ich za mało i w związku z tym no, jakoś sobie radzą, składają się tam, szukają kogoś, kto ma samochód, oddają mu pieniądze za benzynę, bo jest taniej, jak tam pojadą 3 czy 4 osoby. No ale bardzo by chcieli tego połączenia kolejowego. Mówimy oczywiście o znanej już bardzo linii 356, o którą toczy się, czy toczyła się też batalia w Sejmiku Województwa, bo niektórzy radni, Roman Jasiakiewicz, Andrzej Walkowiak od dawna o tę linię walczą. 356, czyli łącząca Kcynię z Bydgoszczą i docelowo także z województwem wielkopolskim, bo to linia byłaby Bydgoszcz-Poznań, ale czy nadal ma pan takie głosy? Bo ja tu byłam przynajmniej kilka miesięcy temu i mieszkańcy bardzo narzekali. Czy przydałaby się pana zdaniem taka linia kolejowa?
O starania się, to nie tylko pan Jasiakiewicz radny, natomiast my też również
staramy się. Ja mówiłam na poziomie sejmiku
tak,
województwa.
Natomiast my na terenie z poziomu gminy bardzo zabiegamy o to, szczególnie o linię 356, czyli województwo kujawsko-pomorskie do granicy naszego województwa, czyli do Gołańczy.
Tak, to już jest na terenie
Wielkopolski. I to nam bardzo zależy na tym połączeniu z tego względu, że wielu mieszkańców pracuje też również na terenie Wielkopolski. To ułatwiłoby im przemieszczanie się do zakładu pracy. Znaczy linia 356, ona jest wpisana już do rozwoju drogownictwa i kolei.
Tak, ale na ostatnim miejscu.
Tak jest, no. Ale nadzieja umiera ostatnia. I będziemy w dalszym ciągu starali się o to, żeby ta linia powstała, została zrewitalizowana. W każdym razie województwo wielkopolskie jest bardzo zainteresowane również połączeniem.
Bo trzeba powiedzieć, że w Wielkopolsce powstała ta linia jest zrobiona aż do granic, czyli Wielkopolska, no bogatsza, na pewno bogatszy region, bogatsze województwo, ale oni zrobili tę linię, zrewitalizowali.
To w takim razie, panie redaktor, łączmy ciut mniej zabożne z bogatszymi. Wtedy ci mniej zamożni staną się może bardziej zamożni.
No tak, ale zaraz oddam panu głos, ale niektórzy radni, niektórzy mieszkańcy naszego województwa mówią tak, no jak my ich połączymy, to oni nam tylko i wyłącznie z Gołańczą i z Wielkopolską, to oni nam uciekną do Wielkopolski. To znaczy, jak znajdą tam pracę, a rodziny będą młode, rozwojowe, to za chwilę z Kcyni przeprowadzą się do Gołańczy albo tam gdzieś kawałek dalej. A chodzi o to, żeby ludzie mieli możliwość wyboru pracy i w Bydgoszczy, i w Toruniu, i w Wrocławiu, i w Nakle. Jesteśmy w powiecie nakielskim. I oczywiście w województwie wielkopolskim, pan Wojciech Jaskulski.
Ja może tak potroszę historycznego przypomnienia. Tutaj Kcynia była takim dosyć ważnym kiedyś węzłem kolejowym. Ja pamiętam takie czasy, kiedy te piętrowe pociągi z pracownikami 4-5 jechały do Bydgoszczy. 16:05 wracały do Kcyni. Skończyło się to w momencie, kiedy było to duże bezrobocie w kraju. Kiedy
lata 90.
Kiedy po prostu nie było po co jechać do tego miasta,
nie
bo nie było tam pracy.
Tak.
Wobec tego kolej miała niedochodowe linie. Teraz, jak już mówiliśmy podczas dzisiejszego spotkania, bezrobocie w kraju zmniejszyło się.
I to znacznie.
Praca
w dużych
jest,
miastach.
W ośrodkach miejskich praca jest.
Tak.
Tylko z tych mniejszych, jeżeli się jest niebogatym i nie posiada się środka transportu, a nawet jeżeli się posiada taki za 600 zł, który po drodze może się zepsuć, a zatankowany, to on kosztuje prawie
drugie
tyle.
Jak jest za 600 zł, to dużo bierze paliwa.
A poza tym jeszcze nasze zarobki nie są tak duże, żeby te 40 parę kilometrów paliwo w dwie strony codziennie było było takim wydatkiem nieistotnym w stosunku do tej pensji. Także tak. Na pewno w tej chwili uruchomienie szynobusów dałoby możliwość tym osobom, które tu nie mają pracy, bądź chciałyby sobie zmienić na pracę gdzieś dalej, ale lepiej płatną, na pewno by ułatwiło, pomogło w życiu. I to w jedną i w drugą stronę. Ja nie widzę tu, żeby było uzasadnienie dla obawy, że my stąd z Kcyni pojedziemy wszyscy do Poznania, jak tylko tu szynobus zrobił, bo tu część mieszkańców jeździ do tego Poznania, do pracy. Chociaż tego szynobusu nie ma. Na tej zasadzie, że tym używanym starym samochodzikiem jedzie i zostawia go na parkingu przy dworcu w Gołańczy i stamtąd już jedzie ładnie szynobusem pracować tam, gdzie ma pracę, czy do Wągrowca, czy do Poznania. Wraca, przesiada się w ten swój samochodzik i wraca tutaj do domu. Mhm. Jest to po prostu utrudnienie. W drugą stronę, przy połączeniu Bydgoszczy z Poznaniem, tym szynobusowym,
przez
też by ruszyło.
Przecież nie,
pracy szuka się tam, gdzie ona jest. Jeżeli będzie potrzeba na bydgoskim rynku pracy pracowników stąd, to ci pracownicy tu się znajdą. I tyle.
Ale jak pan burmistrz powiedział, nadzieja umiera ostatnia, bo tutaj w tej kwestii chyba tylko należy mieć nadzieję, bo jak mówiliśmy, to jest na ostatnim miejscu.
Ta, czyli jak ta... nie wiadomo, o co chodzi, to prawdopodobnie chodzi o pieniądze. Mhm. To jest po pierwsze, a po drugie z tym zarzutem, że jeżeli będzie zrewitalizowana linia 356 do granicy województwa, to od samego tylko. Początku, tak? To od samego początku spotykam się z tym zarzutem, że chcę wyprowadzić mieszkańców do Wielkopolski. Nic bardziej mylnego, bo wielu mieszkańców, tak jak pan kierownik tu podkreślił, tu mieszka, tu ma rodziny, tu ma swój dom i chce tylko po prostu w spokoju dojechać i wrócić z pracy i do pracy.
Poprawić swój komfort życia.
Tak jest. I
po
tylko
prostu.
Tyle. I bezpieczniej dojechać do pracy i wrócić.
To może powiedzieliśmy o dwóch głównych problemach, jakie no przynajmniej w ostatnim roku 2016, z jakimi borykała się gmina Kcynia. Pewnie było ich znacznie więcej, no ale to właśnie przynajmniej jeśli chodzi o taką mapę województwa, to Kcynia zaistniała z takich, że problemów. 356, podobnie jak Szubin, linia oczywiście kolejowa, no i ten nieszczęsny pożar, któremu tyle czasu poświęciliśmy, ale przecież Kcynia to też, o czym mówiłam, historia bogata, to powstanie wielkopolskie, to Czochralski, naukowiec, o czym wspominaliśmy. W związku z czym macie państwo ambicje na swoje logo.
Tak, właśnie. No nie samymi problemami na szczęście gmina żyje. Są też takie aspekty promujące pozytywnie naszą gminę i dające jakiś rozgłos. Tak, niezaprzeczalnie myślimy, że tutaj posiadanie własnego logo będzie fajnym elementem promującym. Mamy swój herb gminy, ale jego wykorzystywanie nie zawsze
będzie?
Jest uzasadnione też na różnych gadżetach.
A czym się będzie różniło logo od herbu?
No właśnie mamy zamiar, ogłaszając taki konkurs, żeby to był taki identyfikacyjny znak graficzny gminy, który powinien pokazywać walory gminy Kcynia. Nie narzucamy tutaj w zamyśle, z czym ma się kojarzyć, bo właśnie chcemy,
żeby nie z pożarem.
Tak, dokładnie. Ale mamy nadzieję właśnie, że ogłoszenie takiego konkursu i wrzucenie go dosłownie w sieć powoduje, że po chwili mamy już ten konkurs, treść konkursu przekopowaną na wielu, wielu innych forach, stronach internetowych, czyli niesie się ta informacja o tym konkursie. Powoduje to zainteresowanie, bo mamy już tutaj, warto wspomnieć o naszych wcześniejszych już doświadczeniach, bo mieliśmy konkurs na logo 750-lecia Kcyni, mieliśmy logo na rok właśnie profesora Jana Czochralskiego, który był w 2013 i te konkursy bardzo fajnie się sprawdziły. Mieliśmy zgłoszenia z całej Polski, kilkadziesiąt prac i naprawdę było z czego wybierać. A naprawdę,
teraz też cała Polska,
tak, kreatywność,
ma brać udział?
Tak, konkurs nie jest ograniczony terytorialnie, każdy może wziąć udział w tym
Chodzi
konkursie.
Chodzi o to, że logo łatwiej narysować niż pewnie herb Kcyni.
To znaczy
Kcyni.
Herb już mamy na szczęście z opinią Komisji Heraldycznej.
Ja przepraszam, koleżanko, przerwę, jak gdyby wyczułem intencję pytania. Po prostu wykorzystanie logo jest inne niż wykorzystanie herbu. Dlatego też w procedurze to herby, to komisja heraldyczna musi się wypowiadać. Mm-hmm. Logo jest bardziej swobodnym elementem promującym miasto. Może być na bardziej zabawowych na przykład gadżetach, upominkach, gdzie nie licowałoby na balonie tam za bardzo jakimś tam słoniku herb używać.
Ale logo można.
Albo na torbie jutowej na zakupy, żeby sobie ziemniaki kupić. To tak z herbem bym się nie wyrywał, a logo promuje gminę, ma jak gdyby adres internetowy, jak do nas dotrzeć. To już jest inna sprawa. A poza tym mamy bardzo pozytywne doświadczenia i tu chyba koleżanka wspomni, to logo, które myśmy opracowali, nasz konkurs Czochralskiego było wykorzystywane w całej Polsce, stało się logiem ogólnopolskim przez naszą małą gminę z konkursu wyłonione.
To wobec tego takie pytanie do pana, bo to już audycja dobiega końca, mówiliśmy cały czas o problemach, no powiedzmy też o tym, z czego gmina może być, włączając to również historię. I oprócz Jana Czochralskiego, bo z niego gmina jest dumna i to wiemy, ale z czego gmina może być dumna tak najbardziej tutaj? Słynie gmina Kcynia z...
Gmina Kcynia jest po prostu gminą rolniczą, w której mieszkają pracowici ludzie.
Takich gmin jest dużo.
I takich gmin jest dużo, ale nasza jest gminą pałucką. Także, także...
Rybną? Dobrze usłyszałem?
Jedyną,
przepraszam.
Ja mogę powiedzieć tak, trochę mam oglądu zewnętrznego, bo nie jestem tu rodowitym Kcyniakiem, ani w ogóle mieszkańcem tego województwa rodowitym. Także przyszedłem tu ze świata i jeżeli tutaj zostałem, to dlatego, że musiało mi się tu bardzo spodobać. Ludzie musieli się okazać dla mnie mili. Dobrze mi się tu pracuje, dobrze mi się żyje, mam wspaniałych sąsiadów i taka jest nasza gmina. Chociaż nie bogata.
Ale z bogatą historią, dodajmy. Proszę państwa, nasze spotkanie w gminie Kcynia z problemami, ale też jak usłyszeliśmy z ludźmi sympatycznymi, otwartymi i pełnymi nadziei, jak pan burmistrz, właśnie z pozytywnymi nadziejami. Burmistrz uważa, że nadzieja umiera ostatnia. No więc tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Kcynia. Z nami byli pan Marek Szaruga, Anna Duda Nowicka, Wojciech Jaskulski i Żaneta Walentyn. Program realizował Sławomir Nowak. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiamy słuchaczy Radia PIK.